prawie 6 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program nadal realizuje Krzysztof Jankowski, a ze studia witają Państwa ponownie
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwa do godziny 20. Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020, łamane przez 2021 w rozmowie z czterokrotną olimpijką Elżbietą Urbańczyk, obecnie pracującą tą kajakarką w Polskim Komitecie Olimpijskim. Później o wielkich wydarzeniach sportowych zbliżających się i mających miejsce tutaj w stolicy Wielkopolski w Poznaniu, m.in. lekkoatletyczny meeting Poznań Athletics, mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, dzisiaj także z europejskim kontekstem przed meczem reprezentacji Polski i Islandii na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Będzie także materiał interwencyjny Kacpra Wite na temat pewnego konfliktu, który wiąże się z futbolową młodzieżą w Nowym Tomyślu. Będziemy zapraszać je także na wyścigi samochodowe, które w czwartku to będą wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski odbywać na torze Poznań. To wszystko do godziny 20. Warto być z nami. Sportowa niedziela, 6 dzień czerwca, 157 dzień roku 2021. Co ciekawego wydarzyło się do tej pory?
Dorota Borowska zdobyła w Poznaniu złoty medal kajakarskich mistrzostw z Europy w rywalizacji Kanadyjkarek na 200 metrów. Polka wyprzedziła Ukrainkę i Rosjankę. W niedzielę na Malcie Polacy zdobyli jeszcze dwa srebrne medale. Drugie w K2 na 200 metrów były Dominika Putto i Katarzyna Kołodziejczyk, podobnie jak Arsen Śliwiński i Michał Ubniewski w C2 na 200 metrów. Dwójka podwójna Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup wygrała zawody wioślarskiego Pucharu Świata we włoskiej Sabaudi. Drugie miejsce zajęli Szwajcarzy, a trzecie Brytyjczycy. Były to ostatnie zawody przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Wojciech Wojcianiec na koniu Chintavlu wygrał konkurs dużej rundy o Grand Prix Poznania. To najważniejsze wydarzenie zawodów Forfule na poznańskiej Woli. Trzeci był Kamil Grzelczyk na koniu Dr. Heigl. Iga Świątek i Beta i Matek Sands awansowały do ćwierćfinału debla wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na ziemnych kortach w Paryżu. Polka i Amerykanka wygrały z rozstawionymi z jedynką reprezentantką Tajwanu Siu Wei Xiesz i Belgijką Elise Mertens 5-7, 6-4 i 7-5. W kolejnej rundzie debla jest także Magda Linet z AZS-u Poznań. Polka i Amerykanka Bernarda Pera pokonały Czeszkę Lucję Hradecką i Niemkę Laurę Ziegemund 7-6 i 7-6. Sergio Perez z ekipy Red Bull Racing wygrał wyścig na ulicznym torze w Baku, Grand Prix Azerbejdżanu. To szósta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w tym sezonie. Meksykanin wyprzedził Niemca Sebastiana Vettela oraz Francuza Pierre'a Gasly'ego. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Holender Max Verstappen. Sebastian Ogier wygrał rajd Sardynii, piątą rundę samochodowych Mistrzostw Świata WRC. Broniący tytułu Francuz umocnił się na pozycji lidera w generalnej klasyfikacji cyklu. W żużlowej PGE Ekstralidze Falubas z Zielona Góra wygrał za Patorem Toruń 48-42. O 19.15 hit w Gorzowie Wielkopolskim. Tamtejsza Stal podejmować będzie Fogo Unię Leszno.
Na zegarze 9 minut po godzinie 19 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Rozpoczynamy muzycznie olimpijskim nagraniem Whitney Houston, a później wywiad z Elżbietą Urbańczyk, byłą kajakarką Poznani, pracującą obecnie w Polskim Komitecie Olimpijskim, dodajmy czterokrotną uczestnicką igrzysk, a więc to spotkanie już za niespełna 3 minuty. Coraz bliżej Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020, łamane przez 2021. Coraz większe ruchy także w Polskim Komitecie Olimpijskim, w którym pracuje znakomita niegdyś kajakarka Poznani, doskonale Państwu i naszym słuchaczom także znana Elżbieta Urbańczyk. Zanim, Elu, jednak porozmawiamy o tym, co teraz robisz też w kontekście Igrzysk Olimpijskich, bo coraz bliżej te ślubowania, których też miałeś już za sobą kilka jako zawodniczka. Przypomnij.
Tak, jako zawodniczka czterokrotnie miałam ślubowanie przed Igrzyskami Olimpijskimi w Seulu, w Barcelonie, w Atlancie i w Sydney. Jestem teraz bardzo, bardzo, bardzo dumna, że będę mogła brać udział i przygotowywać ślubowania dla swoich koleżanek i kolegów. I proszę, wychodząc z PKOL-u, zerknąć na fasadę naszego budynku, gdzie na samym środku jest piktogram kajakarza. Oczywiście inne sporty też, ale jest to ukłon moich kolegów w moją stronę, żeby mi się miło szło do pracy, za co bardzo serdecznie dziękuję. I myślę, że koledzy wodniacy również będą wesoło szli tutaj do nas na ślubowania, a po nich zdobywali dla nas medale.
To przypomnij, jak wyglądały te twoje starty olimpijskie?
Pierwszy start na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Była byłam 17-latką, nie wiem, czy jakaś młodsza kajakarka startowała. Zajęłyśmy na czwórce z koleżankami z Bożeną Książek, z Kasią Weiss, z Jolą Łukaszewicz, potocznie zwaną Zuzią. Ósme miejsce to była dużo niespodzianka, bo to były czasy, kiedy ciężko było dostać się w ogóle do finału. Miałyśmy tor koło Niemiec, gdzie dostałyśmy całą łódkę od nich, ale one zostały mistrzami olimpijskimi. Ja byłam wtedy uczennicą liceum ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim i pamiętam, kiedy na lotnisko przyjechało 30 kilka osób, to była cała moja klasa z wychowawcą. Ostatnio mieliśmy właśnie 30-lecie lania matury. Spotkaliśmy się w takim samym gronie prawie jak na lotnisku wtedy, to cała klasa zaśpiewa mi piosenkę, którą dla mnie ułożyła, mówiąca właśnie o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu, jak trzymali kciuki i jak będą trzymać na kolejnych w Barcelonie, które były moimi drugimi igrzyskami, gdzie występowałam już podobnie jak w Atlancie na dwójce z Izą Dylewską, gdzie przypomnę, Iza Dylewska zdobyła brązowy medal w wyścigu K1 500 metrów za Birgit Fischer-Schmidt i Ritą Keban. Później wystartowałyśmy na dwójce, zajęłyśmy miejsce w ścisłej szóstce, podobnie w Atlancie, natomiast w Sydney miałam przygodę na jedynce. Zajęłam wysokie miejsce, moim zdaniem piąte, natomiast był to bardzo dziwny wyścig, bo na pewno wszyscy pamiętają ogromną falę, która się tego jednego dnia zerwała i te wyniki troszeczkę były wypaczone, były tory bardziej uprzywilejowane od strony trybun, natomiast ja płynęłam po siódmym, no to się pamięta jak dzisiaj. Pamiętam też taką sytuację, że oprócz tych takich, dla mnie osobiście, oprócz tych wyścigów, oprócz tych medali, które zdobywam, też są ważne takie interakcje społeczne i pamiętam, kiedy ten wyścig finałowy K1 500 metrów w Sydney był przekładany, może będzie o 8, może o 9, może fala się uspokoi, to jedna z moich rywalek, która później, Katrin Borchert, która później zajęła trzecie miejsce, płynęła obok mnie na torze, ona przybiegła do mnie i powiedziała, że jednak przełożono ten bieg na wcześniejszą godzinę i ledwo żeśmy obydwie na ten start zdążyły. Nie mogłam, nie miałam wtedy możliwości czasu przetestowania łódki, która była bardziej wyporna, być może na tą falę lepsza troszeczkę. Zabrakło tego czasu, tych informacji przekazywanych przez osoby, które towarzyszyły wtedy na wyjeździe, ale później, kiedy ta właśnie Birgit, która mi powiedziała rywalce swojej, żeby zdążyła na start, byłam pierwszą osobą, która do niej podpłynęła za linią mety i przytuliłam, bo ona zdobyła brązowy medal, więc myślę, że te przyjaźnie i znajomości, które zostały z toru regatowego, dziś rozwijane bardzo mocno przez cały świat, poprzez portale społecznościowe, to też taka wartość dodana do tego wszystkiego, co robiliśmy przez te kilkadziesiąt lat, ale to już była historia. Teraz mamy rok 2021, mamy Igrzyska Olimpijskie, które mają nazwę Tokio 2020, mamy reprezentację bliską sercu wodniaków, ale będziemy ślubować i wysyłać wszystkich z nadzieją, że każdy zdobędzie medal.
Wspomniałaś o tych pięknych olimpijskich momentach. Jeśli chodzi o to Tokio, to będą to zupełnie dziwne igrzyska. Z tego, co mi zdradziłaś przed naszą rozmową, nie wybierasz się do Tokio. Wystarczająco dużo roboty, mówiąc tak kolokwialnie, tu na miejscu w siedzibie Pekolu.
Tak, do Tokio jest bardzo okrojona reprezentacja, zarówno przede wszystkim osób towarzyszących oraz misji olimpijskiej. Wynika to z przepisów MKOL-u, żeby jak najmniej osób było podczas tych igrzysk w wiosce olimpijskiej. Tym się zajmuje dział międzynarodowy. Natomiast ja mam to szczęście uczestniczyć w ślubowaniach, w przyjazdach, wyjazdach i generalnie opieką nad sportowcami, którzy będą brać udział w igrzyskach olimpijskich i mam nadzieję, po raz pierwszy będę to robiła, ale mam nadzieję, że spisze się dobrze i że zawodnicy będą zadowoleni, że mogli tą dobę przed wylotem spędzić z nami tutaj w PKOL-u i będą też to miło wspominać.
Prezesi muszą być dyplomatyczni, więc nie będziemy o to pytać, o konkretną liczbę medali, na które liczysz całej polskiej reprezentacji na igrzyskach w Tokio, ale Ele Urbańczyka to zapytam. Taki mały olimpijski totolotek.
Ale niestety Ele Urbańczyk nie odpowie na to pytanie. Powiem tak, na pewno chcielibyśmy, żeby było ich jak najwięcej, natomiast zawsze było tak trudno powiedzieć, czy ktoś jedzie po medal, liczenie i tak dalej. Sport jest nieprzewidywalny, dlatego jest piękny. Wszystko się może zdarzyć. Ten pewniak może nagle zawieść z różnego powodu. Nie dlatego, że psychicznie był słabszy, ale miał gorszy dzień tego dnia. Może coś się wydarzyło w domu, gdzie dostał telefon i nie mógł się skoncentrować. A znowu ktoś, kto jedzie tak naprawdę po naukę, wydawałoby się, nagle może zrobić piękną niespodziankę. Dlatego tak kochamy ten sport, jest nieprzewidywalny i będziemy trzymać każdego dnia kciuki za start każdego naszego reprezentanta.
Sporo jest dużych, interesujących imprez już trwających w stolicy Wielkopolski, ale także tych przed nami. No ale w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Poznania pod okiem pani dyrektor Ewy Bąk. Także praca chociażby nad sportowymi finansami, bo znowu kolejny rozdział sportowych stypendiów dla młodych ludzi.
Dla 50 młodych, utalentowanych sportowców poznańskich klubów, z tego 40 to w sportach indywidualnych stypendiów będzie przyznanych i 10 w grach zespołowych. Zgłosiło się 140 sportowców, aby takie stypendia otrzymać i kapituła przyznała 50.
Kiedy będzie ta złota 50 młodzieżowego poznańskiego portu mogła te stypendia otrzymać? Planujecie jakąś uroczystość?
Oczywiście 24 czerwca podczas trwania Mistrzostw Europy w kajakarstwie, które będą rozgrywane na torze regatowym Malta.
Tych mistrzostw juniorskich.
Juniorskich oczywiście. O 13:30 planuję wręczyć stypendia i kajakarzom, ci, którzy będą tutaj startować, ale będą reprezentować poznańskie kluby, no i pozostałym młodym stypendystom. Plus, to jest też ważne, pan prezydent chce przekazać informację, bo po raz pierwszy dodatkowa pula środków finansowych jest w Wydziale Sportu na obozy sportowe. Jest to kwota 750 tysięcy, co pozwoli, że 1500 młodych sportowców poznańskich klubów takie wsparcie dostanie.
Czyli sportowe talenty będą docenione. Przypominamy, 24 czerwca na te poznańskim jeziorem regatowym maltańskim podczas Mistrzostw Europy Juniorów w kajakarstwie te certyfikaty stypendialne będą wręczone. To teraz wróćmy jeszcze do tego, bo w ten weekend kończą się już kajakarskie Mistrzostwa Europy Seniorów. Kończą się wielkie zawody jeździeckie na poznańskiej Woli for Fule, a my będziemy już zapraszać, bo kolejne weekendy też będą pełne emocji. Królować będzie królowa sportów.
13 czerwca mamy duży meeting lekkoatletyczny na Golęcinie, na zmodernizowanym obiekcie. Przepiękny obiekt. Zapraszam już dzisiaj. A z kolei 24 o godzinie 15:00 rozpoczynają się na Golęcinie Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce, które trwają do 26 czerwca. Będziemy mieli okazję zobaczyć naszych najlepszych lekkoatletów i to będzie ostatni taki sprawdzian przed wyjazdem na igrzyska i zdobywanie kwalifikacji olimpijskich. Także poziom gwarantuje wysoki.
Ale jeśli chodzi o to lato, to nie koniec jeszcze tych imprez, nie tylko lekkoatletyka.
W lipcu mamy duży turniej Poznań Open w tenisie, też na Golęcinie. Mamy triatlon Ligę Światową. Sierpień bogaty znowu nad Maltą. Klubowe Mistrzostwa Świata w Łodziach Smoczych. I 4 września mamy dużą imprezę Gran Fondo Zawody Kolarskie. A z takich imprez młodzieżowych, ale bardzo ważnych, prestiżowych, jest Enea Junior Triathlon i impreza 19 czerwca na Chwiałce od godziny 10:00. Są to największe i jedyne tego typu zawody w Polsce.
Dużo będzie się działo w najbliższym czasie w Poznaniu. Oczywiście większość tych imprez postaramy się obsłużyć dla Państwa, złożyć taką reporterską wizytę z naszym mikrofonem, tak jak chociażby w przyszłym tygodniu podczas Grand Prix Poznań Athletics. O szczegółach Grzegorz Hałasik.
To już w niedzielę 13 czerwca na Golęcinie Poznań Athletics Grand Prix. Trzecia edycja mocnego, lekkoatletycznego meetingu. Dyrektor zawodów Łukasz Miadziołko.
Wydaje nam się bardzo ciekawa rywalizacja z udziałem polskich, ale nie tylko zawodników.
To zacznijmy od nowości, bo będą też konkurencje, których na Golęcinie w ostatnich 2 latach nie było, na przykład skok wzwyż kobiet.
To jest nowa konkurencja, która tutaj będzie miała miejsce. Jej gwiazdą będzie Kamila Lićwinko, kapitan reprezentacji Polski, która obroniła tytuł najlepszej reprezentacji na ostatnich Mistrzostwach Europy w Chorzowie. Dodatkowo nowością będą skakać też kobiety, jeśli chodzi o skok o tyczce. W przypadku mężczyzn potwierdzamy 3 panów. Sobera, Paweł Wojciechowski, do którego należy tutaj rekord stadionu, no i dobrze znany w Poznaniu Piotr Lisek.
Szykuje się gwiazda zagraniczna, żeby z Polakami rywalizować.
Rozmawiamy z kilkoma zawodnikami, żeby ta była taka międzynarodowa rywalizacja, nie tylko tu taki wewnętrzny konkurs Polaków. Możemy potwierdzić gwiazdę polskiej lekkoatletyki, młodą Pijes Krzyszowską, która w fenomenalny sposób wygrała 2 konkurencje, jedna po drugiej na drużynowych Mistrzostwach Europy. To było 100 metrów i 100 metrów przez płotki. Tutaj pobiegnie na dystansie 100 metrów przez płotki. Konkurs rzutu młotem mieszany kobiet i mężczyzn, praktycznie cała światowa czołówka, bo to są praktycznie sami Polacy. Natomiast w tym konkursie też będą osoby z zagranicy, ale możemy potwierdzić zawodniczkę AZS-u Poznań, Jannę Fiodorow, Malwinę Kopron, Wojtka Nowickiego, który tutaj w zeszłym roku i poprzednio uzyskał fantastyczne wyniki. Możemy potwierdzić Pawła Fajtka, który jest teraz zawodnikiem numer 1 na świecie. No i po cichu myślimy, że być może ten rekord stadionu zostanie tutaj poprawiony.
Nowością będzie rywalizacja w kilku konkurencjach paraatletycznych.
Zaprosiliśmy na 100 metrów i pchnięciu kulą mężczyzn, zawodników z niepełnosprawnościami. Dodam jeszcze tak dla uzupełnienia, no jakby taką naszą ambasadorką naszego meetingu jest dziewczyna, która tutaj się wychowywała, trenowała, Patrycja Wyciszkiewicz. Ona jest planowany jest start na 400 metrów. Zobaczymy w jakim obsadzie innych zawodniczek.
W której godzinie to się zacznie i od czego i jak to się zakończy?
Rozpoczynamy o godzinie 16.15 uroczystym otwarciem. Godzina 16.30 tradycyjnie rzut młotem kobiet i mężczyzn. Potem zaczną tyczkarki, tyczkarze, biegi dziecięce na 60 metrów, bo też chcemy, żeby ci młodzi sportowcy tutaj akurat z Poznania, najlepsi na 60 metrów, też byli włączeni w ten konkurs, skok w dal mężczyzn, trójskok kobiet, biegi na 100 metrów, 400, sztafety amatorów, to bardzo widowiskowe, 10 razy 400 metrów. Ostatnią konkurencją to będzie bieg na dystansie dwóch kółek mężczyzn. Tam planujemy, że wyniki w granicach minuty i 45 sekund zostaną, mówiąc kolokwialnie, tak w tym slangu, połamane.
To wszystko 13 czerwca na Golęcinie, ale jeszcze króciutko musimy powiedzieć o kolejnej imprezie. Pod koniec czerwca 97 PES dla lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski.
3 dni naprawdę święta lekkoatletyki. Tutaj będzie pewnie ostatnia szansa na uzyskiwanie minimów na start w Igrzyskach Olimpijskich, bo dzień później, z tego co wiemy, zarząd PESLA zatwierdzi listy startowe. Serdecznie wszystkich zapraszamy do podziwiania polskich lekkoatletów.
Autopromocja.
Ostatni sprawdzian piłkarskiej reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Europy. Na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu biało-czerwoni zmierzą się w towarzyskim meczu z Islandią. Na naszej antenie zapraszamy na bezpośrednią relację z przebiegu spotkania. Radio Poznań, wtorek już od godziny 17.50.
Bliżej piłkarskie Euro 2020. 14 czerwca Polska gra pierwsze spotkanie ze Słowacją. Jak okiem Janusza Basałaja, dyrektora Departamentu Mediów i Komunikacji w Polskim Związku Piłki Nożnej, przebiega ten proces przygotowań do tej wielkiej imprezy?
Przebiega prawidłowo. Wiadomo, że efekty poznamy po pierwszym meczu ze Słowacją, czy też po tych trzech meczach eliminacyjnych. Myślę, że jest to bardzo ciekawe zgrupowanie. Na te pierwsze 7-8 dni selekcjoner Paulo Sousa poświęcił na integrację grupy z rodzinami, dzieciakami. Wygląda to niesamowicie w opalenicy, plus twarde, ostre, wymagające treningi. Tak sobie piłkarze podkreślają, że to nie jest piknik, że to nie jest jakieś spotkanie towarzyskie, tylko jest mocna robota na trening. Wszystko przebiega prawidłowo, jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o sugestie UEFA dotyczące zachowania się w pandemii. Co prawda pandemia ustępuje, ale ciągle podkreśla UEFA, że trzeba uważać na niebezpieczeństwo zarażenia się COVID-19 i tak dalej. Wszystko jest okej, okay. Hotel w Sopocie czeka na reprezentację narodową. Zagramy w Poznaniu jeszcze mecz z Islandią. No i co? I potem trzeba trzymać kciuki. Muszę powiedzieć, że nie obserwujemy jakiegoś takiego wielkiego zainteresowania na razie. Myślę, że pandemia, nie chcę w to wierzyć, ale chyba trochę wytłumiła i wygasiła taki żar polskich kibiców, że zawsze żyliśmy o tej porze. Pompowanie balonika, nie wiem kto tam pompował, czy media, czy my, czy kibice. Jest spokojnie i tego ciśnienia wielkiego nie widzę. Myślę, że to się skończy po meczu z Islandią, a może w meczu ze Słowacją.
Najbliższy wtorek znowu wizyta Polski reprezentacji na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, mecz z Islandią, której nie będzie na Euro, ale chyba rywal wymagający.
Tak, skandynawska piłka, czyli twarda, z dobrą dyscypliną taktyczną, z drużyną ambitną, walczącą do końca. Mecz z Rosją pokazał, że można zremisować z bardzo silną drużyną, która grała de facto pierwszym składem, a my graliśmy trochę innym, więc jakieś tam optymistyczne wnioski można wyciągnąć. Myślę, że ostatni sparing przed mistrzostwami to jest też zbudowanie pewnej atmosfery albo jakiegoś takiego ogólnego wzmożenia społecznego, że no, jak będzie dobrze, rzucimy się do telewizorów, będziemy oglądać mecz po Islandii ze Słowacją, a jeśli nie, no to będą niepokoje, gryzienie palców i tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, że czekam do takiej atmosfery i tej niecierpliwości.
Autopromocja.
Piłka w rytmie Euro.
Opinie, ciekawostki i prognozy.
Na antenie Radia Poznań.
Codziennie od 11 czerwca do 12 lipca.
Zapraszamy o godzinie 10.15.
Autopromocja.
praca ekip eksperckich i dziennikarskich podczas grupowania piłkarskiej reprezentacji Polski w Opalenicy przed piłkarskim Euro. Między innymi byli znakomici piłkarze Jakub Wawrzyniak, Wielkopolanin, jak przed chwileczką ustaliliśmy jeszcze poza mikrofonem, człowiek pochodzący ze Złotowa. Panie Jakubie, obserwuje pan polską reprezentację. Z jakimi szansami ci nasi biało-czerwoni pojadą na te mecze Euro?
Biorąc pod uwagę piłkarzy, jakich mamy, to wydaje mi się, że słowa Grzegorza Krychowiaka, czyli zaczynamy grę od wyjścia z grupy. Ja podobnie uważam. Cel minimum oczywiście wyjście z grupy, natomiast nasi piłkarze grają w świetnych klubach ligowych. Mamy przedstawicieli czterech z Premier League, którzy nie są w kadrach Premier League, tylko bardzo często występują w pierwszym składzie. Tego moim zdaniem te oczekiwania również rosną. Naturalną sprawą najważniejsze pierwsze spotkanie przeciwko Słowacji.
Wygląda na to, że trener Paulo Sousa na razie jest daleki od takiego pompowania balonika nadziei. My dziennikarze, wy eksperci, pewnie mamy te wymagania zdecydowanie większe, choć też chyba powolutku akurat przed tą wielką imprezą trochę je ukrywamy.
Biorąc pod uwagę poprzedników Paulo Sousy, mam tu na myśli Jerzego Brzęczka, czy też Adama Nawałkę, no to jednak te zgrupowania już przed mistrzostwami były ściśle ukrywane, prawda? Wiele rzeczy było nieosiągalnych. Jak już doskonale wiemy, gra wewnętrzna otwarta dla dziennikarzy, ale to też pokazuje duże zaufanie selekcjonera. W pewnym sensie mówi, sprawdzam, daję wam absolutnie dostęp do reprezentacji, z tym, że zostawmy to dla siebie, prawda? I miejmy nadzieję, że ta otwartość i to wszystko się przyłoży na taki luz, który w poprzednich zgrupowaniach, wydaje mi się, brakowało w tej współpracy.
Takie spojrzenie teraz troszeczkę jednak z boku. Przypominają się te lata reprezentacyjne Jakubowi Wawrzyniakowi. Jest taki klimacik tego piłkarskiego zgrupowania?
Oczywiście, ja odczuwam dużą satysfakcję móc przeglądać się, jak sobie chłopaki radzą, jak trenują, chociaż 15 minut zaledwie możemy oglądać. Natomiast dla mnie byłego reprezentanta to jest fajna sprawa, że mogę cały czas przy tej piłce być oczywiście już w innej roli i absolutnie mi to pasuje, bo patrząc na boisko piłkarskie, nie mam absolutnie żadnej tęsknoty, żeby wyjść, założyć buty i razem z nimi trenować. Ja już się dawno wypaliłem, teraz się świetnie czuję w tej roli, jaką mam.
Przed momentem byliśmy po raz kolejny w Opalenicy, przygotowując się do tego, co nas czeka także we wtorek na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Od 17.50 będziemy do Państwa transmitować ostatni przed piłkarskim Euro mecz towarzyski biało-czerwonych polskiej reprezentacji trenera Paulo Sousy z drużyną narodową Islandii. Serdecznie polecamy się we wtorek od 17.50. No, ten dżingiel oznaczał, że startujemy z mini-magazynem piłkarskim Wielkopolskie Gole.
I zaczynamy od drugiej ligi, gdzie wczoraj we Wronkach rezerwy Lecha Poznań grały z Chojniczanką Chojnice. Rezerwy Lecha Poznań walczące o utrzymanie na tym szczeblu centralnym niestety przegrały z Chojniczanką 1-2. Dla Lecha bramkę zdobył Jakub Karbownik, ale Chojniczanka odpowiedziała najpierw trafieniem Szymona Skrzypczaka, później Mateusza Bartosiaka. No to zobaczmy, co po tym spotkaniu do powiedzenia miał trener poznaniaków Artur Węska.
Przegraliśmy mecz 2-1. Jeżeli mam oceniać przebieg meczu, to uważam, że zagraliśmy naprawdę solidne zawody z takim zespołem jak Chojniczanka. Miejsce, jakie zajmują i to, jakich mają piłkarzy, uważam, że dzisiaj pokazaliśmy naprawdę dobrą jakość w grze ofensywnej, bo stworzyliśmy kilka sytuacji, szczególnie tutaj w pierwszej połowie ta sytuacja, gdzie dogrywał piłkę Adi Laskowski i Kuba Karbownik. Mogliśmy to lepiej rozwiązać i brakło właśnie tej jakości, tego wykończenia, tej finalizacji. W drugiej połowie, mimo straty, naprawdę głupie bramki, bo uważam, że tam to jest taki może nie przypadek, ale jednak próba wślizgu Grześka i nabicia zawodnika Chojniczanki, no taka niespotykany gol i nie chcę mówić, że sami sobie strzeliliśmy, natomiast to mimo wszystko nas nie załamało i wiedzieliśmy, że chcemy tutaj powalczyć o tą bramkę, to się stało. Strzelił Karbo, potem drugi raz też fajna sytuacja, gdzie Sokół naprawdę nieźle wybronił i tych sytuacji dzisiaj stworzyliśmy. To nie był mecz taki, że przyjechała Chojniczanka i wiemy, jak są mocni i tutaj nic nie ugramy, także na pewno kilka tych sytuacji było i mogły się lepiej zakończyć, natomiast przegraliśmy mecz, pewno jesteśmy smutni, źli, ale to będzie trwało tylko chwilę, ponieważ musimy się szybko otrząsnąć i jak najszybciej zregenerować, wyciągnąć wnioski, przygotować się do Stali Rzeszów, bo jedziemy tam po zwycięstwo i utrzymanie dla Lecha, także na pewno absolutnie tutaj się nie poddamy, wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji i tak jest, można powiedzieć, od początku rundy. Gramy cały czas życie, te mecze wszystkie są od pewnego czasu bardzo wyrównane i wiemy, że jeżeli dobrze podejdziemy wracamy do tego meczu, to jesteśmy w stanie wygrać. Niestety wypada nam kolejnych trzech zawodników za kartki plus złamany nos Grześka Wojtkowiaka. To nie są dobre informacje, ale myślę, że ci zawodnicy, którzy są, nie jest ich dużo, ale jak już jesteśmy, to potrafimy wyjść i zagrać po to, żeby wygrać mecz.
No niestety, teraz się nie udało w meczu we Wronkach. Rezerwy Lecha Poznań przegrały z Chojniczanką Chojnice 1-2. Drugi nasz wielkopolski zespół radzi sobie w tym sezonie o wiele, wiele lepiej. Wczoraj KKS 1925 Kalisz wygrał na wyjeździe w Pruszkowie z tamtejszym Zniczem 2-0. W pozostałych spotkaniach tej przedostatniej 37. kolejki rozgrywek drugiej ligi piłkarzy Błękitni Stargard bezbramkowo zremisowali z Garbarnią Kraków. Olimpia Elbląg przegrała z rezerwami Śląska Wrocław 1-4. Olimpia Grudziądz zremisowała z Wigrami Suwałki 2-2. Pogoni Siedlce zremisowała z Motorem Lublin 3-3. Górnik Polkowice rozbił Bytowie Bytów 5-0. Z kolei Hutnik Kraków przegrał z Sokołem Ostróda 1-2. Spoglądamy w tabelę. Na miejscu 5 KKS Kalisz, na miejscu 15 rezerwy Lecha Poznań. Na prowadzeniu Górnik Katowice, który wyprzedza GKS Katowice. I jeszcze szybciutko rzut okiem na to, co będzie się działo w ostatniej 38. kolejce. Mówiliśmy już o tym, że Lech Poznań pojedzie do Rzeszowa na mecz z tamtejszą Stalą. Z kolei KKS Kalisz u siebie zagra z Olimpią Elbląg.
Zaglądamy do piłkarskiej trzeciej ligi, do grupy drugiej, w której występują wielkopolskie drużyny. 32. kolejka spotkań w grupie mistrzowskiej. Polonia Środa Wielkopolska dzisiaj rozgromiła Świtę Skolwin 5-0. W innych meczach tej grupy drużyna GKS-u przodkowo zremisowała z rezerwami Pogoni Szczecin 1-1. KPS Starogard Gdański wygrał z Bałtykiem Gdynia 3-1. Toruńska Elana uległa Raduni Stężyca 0-1. I oczywiście drużyna Raduni Stężyca na liderem tabeli 81 punktów po 32 rozegranych meczach. Drugi jest Świt Skolwin 72 punkty, a trzecia Polonia Środa Wielkopolska punktów 69. Z kolei w tak zwanej grupie spadkowej oto rezultaty dzisiejszych spotkań. Chemik Police wygrał z Mieszkiem Gniezno 3-1. Górnik Konin zremisował z Gryfem Wejherowo 1-1. Kończy się dopiero spotkanie Gwardii Koszalin z Kotwicą Kołobrzeg. Flota Świnoujście zremisowała z Sokołem Kleczew 1-1. Bałtyk Koszalin zremisował z Unią Swarzędz 2-2. Unia Nikowa pokonała Toruńskiego Pomorzelina 2-1. A Jarocin zwyciężył Nielbę Wągrowiec 2-0. Jeśli chodzi o grupę spadkową, najwyżej w tabeli jest Kotwica Kołobrzeg, a na samym dole trzy ostatnie drużyny to Górnik Konin, Chemik Police i Mieszko Gniezno.
Czwarta liga to oto rezultaty 33. kolejki. Iskra Szydłowo wygrała z Wartą Międzychód 3-1. Wiktoria Września pokonała Centrum Ostrów Wielkopolski 2-0. Pogoni Nowe Skalmierzyce wygrała z LKS-em Gołuchów 2-1. Odolanowia Odolanów zremisowała z rezerwami KKS-u Kalisz 1-1. GKS Dopiewo przegrał z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 1-7. Polonia Kępno zremisowała z Wiktorią Ostrzeszów 1-1. Olimpia Koło wygrała z Lubuszaninem Tcianka 2-1. Polonia Leszno przegrała z Wilkami Wilczyn 2-4. Obra Kościan pokonała Kotwice Kórnik 1-0. Tarnowia Tarnowo Podgórne wygrała z TPS-em Winogrady 3-0. Z kolei Krobianka Krobia pokonała rezerwy Warty Poznań 3-2. No to zaglądamy jeszcze w tabelę. Tam awans przypieczętowała sobie Pogoń Nowe Skalmierzyce, która po 33 kolejkach zgromadziła na swoim koncie 76 punktów. 68 punktów na koncie drugiego LKS-u Gołuchów.
Jesteśmy już w piątej lidze piłkarskiej. W grupie pierwszej bardzo interesujący mecz odbył się już w świąteczny czwartek. Boże Ciało w Powieciskach. Huragan wygrał z Pogonią Łobrzenica 2-0 i mocno przybliżył się do awansu. To zerkamy na dzisiejsze spotkania 32. kolejki. Huragan Powiedziska wygrał we Wronkach z Błękitnymi 1-0. Kolejne 3 punkty dla graczy trenera Pawła Kutyni. A najgroźniejszy rywal zajmująca drugą pozycję w tabeli Pogoń Łobrzenica tym razem w tej serii spotkań wystąpiła u siebie i rozgromiła Orkana Śmiłowo 6-0. W innych spotkaniach Zamek Gołań zremisował z Polonią Chodzież 1-1. Leśnik Margolin zwyciężył Spartę Oborniki 4-3. Sparta Szamotuły zremisowała z Lechitą Kłecko 3-3. Sparta Złotów uległa Płomieniowi Połajewo 2-4. Wełna Skoki zwyciężyła GLKS Wysoka 3-1. 1-1. Lech Kostrzyn wygrała z Czarnymi Czerniejewo 2-1. A w Czarnkowie Notecie zwyciężyła Konkordię Murowana Goślina 1-0. No to zerknijmy sobie jeszcze na tabelę grupy pierwszej, piątej ligi piłkarskiej. Jak to się prezentuje? Huragan Pobiedziska po 30 rozegranych meczach 70 punktów. Pogoń Łobrzenica na miejscu drugim punktów 63, a trzecią pozycję w tabeli tej grupy zajmuje Notek Czarnków, która zgromadziła 62 punkty.
No to grupa druga piątej ligi w meczach 32 kolejki. Płomień Przyprostynia pokonał Wiarę Lecha Poznań 4-0. Lipno Ostęszowy wygrało z PKS-em Racot także 4-0. Trwa jeszcze mecz Promienia Krzywinie z Piastem Poniec. Przemysław Poznań wygrał z Patrią Buk 4-1. Rawia Rawicz pokonała Pogoń Śmigiel 4-0. Sokół Pniewy przegrał z Orkanem Chorzemin 2-3. Stella Luboń uległa Kani Gostyń 1-2. Grom Plewiska przegrał z Koroną Piaski 1-3. Z kolei Akademia Piłkarska Rejsa Poznań pokonała Grom Wolsztyn 3-1. Szalenie ciekawa sytuacja jest w tabeli, bowiem zarówno pierwsza Kania Gostyń, jak i druga Korona Piaski mają na swoim koncie dokładnie tyle samo, 72 punkty. Na miejscu trzecim Lipno Stęszew z dorobkiem 62 punktów.
Zerkamy sobie jeszcze na mecze 32 kolejki piłkarskiej piątej ligi, ale do grupy trzeciej. Astra Krotoszyn rozgromiła Raszkowiankę 8-0. SKP Słupca, lider tabeli, zwyciężył Polonusa Kazimierza Biskupi 3-2. Piastek Kobylin przegrał ze Stalą Pleszew 0-2. Tulisja Tuliszków uległa Piastowi Czekanów 1-4. Wiktoria Skarszew zwyciężyła Orła Mroczeń 3-0. Drużyna GKS-u Rychtal pokonała GKS Sąpolno 1-0. A w meczu Zewka Kobyla Góra kontra Lew Pogorzela. Walkover dla drużyny z Kobylej Góry 3-0. To jeszcze rzut oka na tabelę tej trzeciej grupy piątej ligi piłkarskiej. SKP Słupca 30 spotkań zagranych, 71 punktów. Druga jest Wiktoria Skarszew punktów 68. Tak to wygląda, jeśli chodzi o rozgrywki w niższych ligach piłkarskich. No to my teraz przeniesiemy się w innym nieco piłkarskim kontekście do Nowego Tomyśla. Czy przez konflikt burmistrza z działaczami sportowymi ucierpią dzieci? Czy po 1 lipca nowotomyska młodzież nie będzie miała gdzie trenować? Nowotomyskiej Akademii Piłkarskiej Polonia kończy się bowiem umowa na korzystanie ze stadionu miejskiego w Nowym Tomyślu właśnie. Burmistrz zapowiada, że umowa nie zostanie przedłużona, a działacze sportowi zapowiadają walkę o przetrwanie. W całej sprawie i te pytania zadawał nasz reporter Kacper Witt.
Nowotomyska Akademia Piłkarska Polonia to twór jednocześnie nowy, ale i sięgający do przeszłości. Jeszcze w sezonie 2010-11, założona w 1922 roku Polonia Nowy Tomyśl, występowała w drugiej lidze. Z powodu braku sponsora klub musiał jednak wycofać się z rozgrywek. Ostatecznie po zakończeniu kampanii w czwartej lidze sezonu 2011-12 drużyna przestała istnieć. W 2016 roku reaktywowano ją pod nieco zmienioną nazwą, ta jednak doskonale oddaje jej charakter, bo w NAP Polonii, poza drużyną seniorów, która bliska jest awansu do okręgówki, trenuje także kilkadziesiąt młodych talentów. Niedawno klub podpisał umowę partnerską z poznańską Wartą. Okazuje się jednak, że przygoda młodych piłkarzy może się wkrótce skończyć. Dokładnie 1 lipca.
Syn trenuje od 6 roku życia, w tej chwili skończył 15 lat. Nie potrafię mu wytłumaczyć, dlaczego burmistrz zabrania wejścia zawodnikom na stadion.
Pierwsze pytanie, które zadał mi 2 dni temu, jak się dowiedział, to było: mamo, to gdzie ja teraz będę trenował?
Dla mnie jest to niezrozumiałe, jak można na stadion miejski w ogóle nie wpuszczać mieszkańców miasta. To jest stadion miejski, a nie prywatny pana burmistrza.
Sprawa swój początek bierze kilkanaście miesięcy temu. Wtedy jeszcze spór nie rozgrywał się o stadion, a o znajdujące się przy nim budynki.
Konkretnie od kwietnia ubiegłego roku, kiedy to skończyła się umowa na najem pomieszczeń.
Włodzimierz Hibner, burmistrz Nowego Tomyśla.
I szkółka piłkarska dobrowolnie nie chciała wyprowadzić się z tych pomieszczeń. Niestety prezes naszej spółki komunalnej musiała wytoczyć powództwo o eksmisję. 1,5 roku czekamy, aż Akademia łaskawie opuści budynek, do którego nie ma żadnych praw.
Zgoła inne zdanie ma prezes Akademii Piotr Piotr Kostecki. Według niego chodzi o prywatne animozje, bo burmistrz jeszcze kilka lat temu obiecywał, że z pomieszczeń przy stadionie nikt klubu nie wyrzuci.
Problem powstał od momentu wygrania wyborów przez pana burmistrza. Przed wyborami zapraszał nas na kawki, prosił o zorganizowanie turniejów. Nasze zespoły grają w pierwszych ligach z takimi zespołami jak Warta, Lech. Drużyna seniorów jest na krawędzi awansu do wyższej ligi. Po prostu moim zdaniem jest za dobrze.
W poprzednich latach stowarzyszenie korzystało z tych pomieszczeń na preferencyjnych, można powiedzieć, warunkach i w tej chwili zaproponowano Akademii odpłatność. Było spotkanie ugodowe, ono zakończyło się fiaskiem. No nie może być tak, że ktoś robi prywatny biznes na mieniu gminnym, a gospodarz nie ma nic do gadania.
Państwo jako rodzice próbowaliście jakoś z magistratem tutaj miejskim rozmawiać na ten temat?
Tak, byliśmy dwa razy na spotkaniu. Kwestia opłaty, myśmy się na nią zgodzili, lecz nie mogliśmy się zgodzić na taką kwotę, bodajże 10 zł za metr kwadratowy. To jest strasznie dużo za te dwa nędzne pomieszczenia. Zresztą wyremontowane za nasze klubowe pieniądze.
Pan burmistrz przysłał pismo do OSIR-u, że zawierać umowy mogą, ale wyłączając nad Polonię.
Wiadomo dlaczego.
To robią nie jego ludzie, tylko zwykli działacze za darmo.
I tu przechodzimy do wątku stadionu. Obecna umowa na korzystanie z obiektu kończy się Akademii 30 czerwca. Bez niej klub nie otrzyma licencji, a nie zapowiada się, by umowa miała zostać przedłużona.
Dla mnie jest to naturalna konsekwencja. Jeżeli ktoś nie chce dobrowolnie od kilkunastu miesięcy opuścić pomieszczeń przy stadionie, no to być może brak możliwości korzystania z boiska przyspieszy taką wyprowadzkę. Tutaj nie cofnę się o krok. Ci działacze nie zasługują na nasze wsparcie. Mówię, mają lekceważący stosunek do prawa przede wszystkim i władz publicznych.
Co będzie tutaj po 1 lipca?
Koniec. Koniec na pół, rozpad dzieci.
Mamy nadzieję, że jednak wcale tego końca nie będzie, bo dorośli powinni pomyśleć przede wszystkim właśnie o dobru piłkarskiej młodzieży. Nieważne tak do końca, kto w tym dziwnym sporze, dosyć dziwnym sporze ma rację. Co nam jeszcze napisał nasz reporter Kacper Witt, który zajął się tym tematem, kończąc ten materiał? W gminie Nowy Tomyśl działają i także inne kluby piłkarskie, ale żaden inny nie ma tak rozbudowanej infrastruktury szkolenia młodzieży. Burmistrz Włodzisz Hibner zapowiedział, że gmina zorganizuje treningi dla młodzieży we własnym zakresie. Zaprosił także do współpracy z samorządem inne profesjonalne szkółki piłkarskie, które mogłyby rozpocząć działalność w Nowym Tomyślu. Myślu. Nie zapominajcie Państwo, do wszystkich dorosłych to mówię, że dzieciaki są najważniejsze. Niech się ruszają, niech grają w piłkę nożną. Za 9 minut, godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zapraszaliśmy już na bardzo dużo sportowych imprez, które będą miały miejsce w stolicy Wielkopolski. Nie inaczej będzie także na torze Poznań, bo już od najbliższego czwartku wielkie emocje wyścigów samochodowych. Z powodu pandemii długo musieliśmy czekać na te emocje, aż wreszcie będzie ta runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. Ale o szczegółach niech opowie prezes Automilklubu Wielkopolski Bartosz Bieliński.
Drugi weekend czerwca, zapraszamy serdecznie na tor Poznań, wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski. Oprócz tego Mistrzostwa Europy Centralnej będziemy gościć Puchar Eseta, TCR-y, Clio, więc naprawdę będzie impreza bardzo, bardzo duża, z dużą ilością uczestników. Myślę, że około 170 zawodników zawita do Poznania.
To jeszcze ustalmy dokładny termin.
To jest od 10 do 13 czerwca, tor Poznań. Harmonogram opublikowany będzie na stronie Automobilklubu Wielkopolski, więc zachęcamy do zajrzenia na tą stronę, zobaczenia, który wyścig będzie dla Was najciekawszy i przyjechania na tor Poznań.
Wspomniał Pan o tej sporej liczbie zawodników, którzy mogą się tutaj pojawić. Ta stawka też jest stęskniona już tej rywalizacji torowej?
Tak. Pandemia trochę pokrzyżowała plany. Musieliśmy pierwszą rundę odwołać i to jest pierwsza inauguracyjna runda Mistrzostw Polski w wyścigach samochodowych.
To od razu muszę zapytać o apetyty kierowców Automobilklubu Wielkopolski.
Jak co roku bardzo duże. Miejmy nadzieję, że kierowcy Automobilklubu znowu uplasują się w czołówce i na koniec sezonu będą mogli się poszczycić tytułami Mistrzów Polski.
To jest też zawsze takie przyciągające na torze Poznań również wielu widzów, jeśli chodzi o specjalne samochody, takie te najbardziej rzucające się w oczy. Możemy coś o tym powiedzieć?
Tak, pierwszy raz na tym obiekcie będziemy gościć Puchar TCR-a, czyli te najnowsze samochody wyścigowe, Hyundai, Volvo, Volkswageny, Golfy, ale też pamiętajmy, będą Porsche GT3, Lamborghini Huracany, więc cała masa różnych samochodów. Mamy mamy nowe puchary. Mamy puchar Mazdy MX-5, mamy puchar Fiata 500. Puchary, które już były w zeszłym roku, czyli puchar BMW, puchar Mini. Więc naprawdę zapowiada się ten sezon bardzo ciekawie.
To jest też właściwie stały punkt naszych rozmów a propos tego, co dzieje się na torze Poznań, bo sugerował pan, że będą także wyścigi rallycrossu. Coś pandemia wam zburzyła, czy nie do końca?
Tak, niestety w tym roku tor rallycrossowy nie będzie wybudowany. Czekamy na odpowiednie dokumenty. Przez pandemię się to wszystko niestety przeciąga, więc w tym roku nie, ale na pewno zdążymy na przyszły rok i w przyszłym roku zagościmy tą nową konkurencję na tym obiekcie.
To jeszcze raz podkręcamy tę karuzelę, która będzie w drugi weekend czerwca się kręcić na torze Poznań. Najszybsze samochody, jakie będą miały osiągi?
No myślę, że tutaj na prostej startowej, czyli pod koniec prostej startowej grubo ponad 200 km na godzinę. Czasy w granicach 1.30-1.35, ci najlepsi, więc naprawdę tutaj będą mocne maszyny.
A tor ma długość?
A tor ma długość 4,80 km.
Od najbliższego czwartku duże emocje na torze Poznań. Ja nie wiem, czy państwo wiedzą, część toru Poznań leży na terenie gminy Tarnowo Podgórne. My teraz właśnie do gminy Tarnowo Podgórne się przeniesiemy. Jeśli chodzi o szermierkę, to Wielkopolska słynie z floretu i szabli. Okazuje się, że jest też szpada, w której specjalizuje się Atlas Tarnowo Podgórne.
Skąd w Tarnowie Podgórnym, skąd w Wielkopolsce szpada? Jest to kraina floretu, szabli, a ta szpada trochę gdzieś tak z boku.
Szpada znalazła się troszeczkę z mojego osobistego wyboru.
Paweł Kapłan, UKS Atlas Tarnowo Podgórne.
Wprawdzie byłem szablistą i trenowałem u trenera Leszka Tylkowskiego, którego niestety pożegnaliśmy w ubiegłym roku. Natomiast pod koniec mojej kariery zawodniczej rozpocząłem również starty w szpadzie. Spodobała mi się ta broń. Ze względu na prostotę, polem trafień jest całe ciało. Trafienia są zaliczane nie ze względu na stosowanie konwencji, czyli prawo natarcia, prawo odpowiedzi, tylko kto pierwszy trafi, temu jest zaliczane trafienie. Jeżeli trafią równocześnie, to też te trafienia są zaliczane. I uważam, że to jest takie najbardziej zbliżone do prawdziwej szermierki.
Jest najprostsza w odbiorze.
Cięć tutaj nie ma, w szpadzie są tylko pchnięcia. Ale rzeczywiście, jeżeli zawodnik trafi, to za każdym razem to trafienie jest zaliczane. Chyba że przeciwnik trafi go wcześniej i wtedy już tego trafienia nie uzyskuje.
I pańską inicjatywą było powstanie klubu UKS Atlas Tarnowo Podgórne?
Tak, powstaliśmy w 2002 roku równocześnie z otwarciem liceum w Tarnowie Podgórnym i najpierw wprowadziliśmy tutaj sekcję piłki siatkowej dziewcząt, potem po nie ukrywając uzbieraniu pewnych środków, funduszy na zakup sprzętu uruchomiliśmy również sekcję szermierczą. Aktualnie w klubie działają trzy sekcje, to jest właśnie sekcja szermiercza, sekcja taekwondo olimpijskiego i sekcja crossmintona, sportu troszeczkę mniej popularnego, ale również w ubiegłym tygodniu tutaj się odbyły Mistrzostwa Wielkopolski w tej dyscyplinie sportu.
Wracając do szermierki, w Wielkopolsce za dużo rywali nie macie, bo szpady w Wielkopolsce brakuje.
No jest Warta Śrem, gdzie ta szpada cały czas funkcjonuje. Niestety ze względu na te zawirowania covidowe wstrzymał działalność klub szpadowy w Manieczkach, również w Mosinie i niestety troszeczkę nam się tutaj konkurencja zmniejszyła. Natomiast, no mówię, cieszy mnie to, że przyjeżdżają tutaj do nas już rzeczywiście zawodnicy z całej Polski i jesteśmy doceniani za to, co robimy.
A ilu młodych szermierzy trenuje w Atlasie?
W tej chwili około 30 zawodników, właśnie od kategorii juniora młodszego po dzieci i zuchy. Jak tylko nastąpi już całkowite rozluźnienie ograniczeń, będziemy na pewno robili nabór nowych członków do sekcji właśnie z tych najmłodszych dzieci.
Jeżeli są juniorzy młodszy, to pokazuje, że ci, którzy zaczynali jako kilkuletnie wręcz kraby, utrzymują się przy tej szermierce.
Są zawodnicy, którzy już po 5-6 lat trenują. Myślę, że będą dalej się pieły. Na razie nie mamy starszych zawodników, no bo jednak wymaga to czasu i takiej dłuższej pracy. Jesteśmy wyposażeni w wszystko, co jest potrzebne i przez te lata naszej działalności, bo sama szermierka już chyba 13 lat funkcjonuje, udało nam się zgromadzić odpowiedni zasób sprzętu i tego indywidualnego, i tego do sędziowania walk.
Interesujące dzieje się, jeśli chodzi o poczynania szpadzistów w Tarnowie Podgórnym. Trzymamy kciuki za ich działalność i postępy w trudnej sztuce fechtunku. A co jeśli chodzi o sztukę radiową i sport? Jutro pierwsze serwisy o 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05. We wtorek zapraszamy od 17.50 na piłkarską transmisję prosto z bułgarskiej, ale z meczu narodowych reprezentacji Polski i Islandii. Ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed Euro 2020 łamane przez 2021. Magazyn piłkarski Kolejosze w czwartek 17.15, czyli o stałej porze, a uwaga, zaczynamy od najbliższego piątku, od 11 czerwca nie tylko Euro, ale także audycję Piłka w rytmie Euro na antenie Radia Poznań. Na żywo codziennie o 10.15, właśnie od piątku 11 czerwca, aż do poniedziałku 12 lipca, czyli dzień po finale piłkarskich Mistrzostw Europy. Będziemy spotykać się z Państwem w naszych mini magazynach. Będą, mam nadzieję, spore emocje, będą konkursy. Polecamy się od najbliższego piątku od godziny 10.15. No to szybciutko, Dawid, sportowa niedziela w pigułce.
Dorota Borowska zdobyła w Poznaniu złoty medal kajakarskich mistrzostw Europy w rywalizacji kanadyjkarek na 200 metrów. Polka wyprzedziła Ukrainkę i Rosjankę. W niedzielę na Malcie Polacy zdobywali jeszcze dwa srebrne medale. Drugie w K2 na 200 metrów były Dominika Putto i Katarzyna Kołodziejczyk, podobnie jak Arsen Śliwiński i Michał Łubniewski. Wojciech Wojcianiec na koniu Cinta Blue wygrał konkurs dużej rundy o Grand Prix Poznania. To najważniejsze wydarzenie zawodów Forfule na poznańskiej Woli. Iga Świątek i Bethany Matek-Sanz, a także Magdalinet i Bernarda Pera w kolejnej rundzie French Open. No i Żurzel, Stal Gorzów Wielkopolski w Fogołnia Leszno. Ten mecz trwa właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. Jaki wynik?
Po 6 wyścigach remis 18-18. My już Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Tę bardzo dynamiczną i szybką edycję w sportowym rytmie zrealizował perfekcyjnie Krzysztof Jankowski, a przygotowali to do Państwa oceny zostawiamy, czy perfekcyjnie.
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.